Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
W czwartek, 10 listopada, witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie
papieskie audiencje dla prezydenta Iraku i premiera Albanii.
Radio Watykańskie zostało odznaczone albańskim orderem Matki Teresy.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ broni praw uchodźców.
Episkopat Łaciński Ukrainy dziękował Bogu za kanonizację arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego.
Piotr Samerek przypomni o interwencjach Piusa XII w obronie Polski.
Zapraszamy.
Benedykt XVI przyjął prezydenta Iraku. Po 20-minutowej rozmowie prywatnej Jalal Talabani spotkał się również z kardynałem sekretarzem stanu Angelo Sodano. Przedmiotem rozmów była złożona sytuacja w Iraku. Poruszono temat dialogu międzyreligijnego i społecznego oraz jego rolę w odbudowie kraju. Podkreślono znaczenie wolności religijnej. Zwrócono także uwagę na zmniejszającą się liczbę chrześcijan, którzy opuszczają Irak w obliczu nieoszczędzającej nikogo przemocy. Mówi prezydent Talabani.
Bardzo jesteśmy z tego spotkania zadowoleni. Poinformowałem papieża o sytuacji w Iraku. Wyraził wielką życzliwość dla narodu irackiego. Zapewnił nas o swej modlitwie i błogosławieństwie, abyśmy mogli się cieszyć pokojem i bezpieczeństwem. Rozmawialiśmy o rozwoju demokracji w Iraku i dążeniach do wypełnienia celów, jakie wytyczył sobie naród iracki. Odpowiedziałem na kilka pytań Ojca Świętego w tym względzie, z czego był zadowolony. Określił nową konstytucję jako rozwojową i zmierzającą w dobrym kierunku. Poprosiłem papieża również o moralne wsparcie irackich chrześcijan. Jest on wobec nas bardzo życzliwy, modli się o pokój i stabilizację w Iraku.
Jak przedstawia się sytuacja w Iraku po przyjęciu projektu konstytucji? Mówi chaldejski biskup Kirkuku Luis Sacco.
Dopo la costituzione le cose sono migliorate.
Po przyjęciu konstytucji sytuacja się trochę poprawiła. Ci, którzy dopuszczają się aktów terrorystycznych, pochodzą z zewnątrz, głównie spoza Iraku. Mamy nadzieję, że w ciągu 4 miesięcy dokonane zostaną zmiany, także że Kościół wystąpi o zmianę niektórych artykułów, gdyż prawo muzułmańskie sprzeczne jest z demokracją. Nie mówi się o mniejszościach czy większości, należy mówić o jednym narodzie. Jeżeli uda się uratować jedność Iraku, to nasz kraj stanie się modelem dla całego regionu.
Irak sarà un modello per tutta la zona.
Papież przyjął również premiera Albanii, Sali Berishę. Po prywatnej 15-minutowej rozmowie z Benedyktem XVI, szef albańskiego rządu spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu. Rano odwiedził siedzibę Radia Watykańskiego, gdzie wręczył papieskiej rozgłośni albański order Matki Teresy. Przyznaje się go osobistościom lub instytucjom za szczególną pomoc udzieloną Albańczykom i ich ojczyźnie, za obronę wartości ludzkich i duchowych, za dialog między religiami i grupami etnicznymi.
Prezydent Republiki Albanii nadaje Radiu Watykańskiemu order Matki Teresy za wkład w zachowanie nadziei, wartości swobód osobistych, wychowania w duchu zaufania i demokracji, pokoju i ludzkiej miłości.
Albański premier podkreślił, że Radio Watykańskie od chwili powstania aż do dziś jest głosem prawdy. Broni praw boskich i ludzkich, praw jednostek i narodów. W latach najtrudniejszych zawsze stawało w obronie narodu albańskiego i praw człowieka. Dziś nadal służy Albanii, jest tam bardzo cenione. Premier Berisha mówił też o cechującym Albańczyków duchu tolerancji religijnej.
Po uroczystości premier Albanii w wypowiedzi dla naszej rozgłośni mówił o szczególnym znaczeniu, jakie ma dla jego ojczyzny postać Matki Teresy, która stała się w świecie symbolem solidarności i służby bliźniemu.
Io penso che ogni anno che passa.
Myślę, że jej postać z upływem czasu nabiera coraz większego znaczenia. W okresie dyktatury komunistycznej Albania wyparła się swej wielkiej rodaczki, lecz Matka Teresa nigdy nie wyparła się swej ojczyzny. Kiedy do nas przybyła, zapytałem się wprost, czy mógłbym publicznie poprosić o wybaczenie w imieniu Albańczyków za wszystko, co wyrządził jej niegdyś reżim. Odpowiedziała mi: nigdy, to niekonieczne. Myślę, że Matka Teresa jest miłowana i czczona przez wszystkich Albańczyków, niezależnie od wyznawanej religii. To jedna prawda. Nigdy nie wypowiadała się na tematy polityczne, z jednym wyjątkiem, kiedy w 1995 roku powiedziała: przybyłam życzyć, aby Albania weszła do Rady Europy.
Jak pan postrzega rolę Kościoła katolickiego w Albanii?
Kościół spełnia pozytywną rolę. Ludzie Kościoła oraz przedstawiciele innych religii zbudowali w minionych latach z dużym wysiłkiem duchową infrastrukturę narodu. Odbudowali tradycję zgody religijnej, która zawsze istniała w mojej ojczyźnie. Dzisiaj Albania jest przykładem doskonałej tolerancji religijnej.
Czy obawia się pan infiltracji do Albanii czy w region Bałkanów fundamentalizmu islamskiego?
Nie, gdyż albański islam jest islamem europejskim, spisanym alfabetem łacińskim. Doświadczaliśmy dyktatur, byliśmy monarchią, ale władze państwowe zawsze szanowały religię.
W jaki sposób polityka powinna kształtować społeczeństwo albańskie?
Przede wszystkim powinna wyzwolić kraj od zorganizowanej przestępczości i korupcji. Ostatnimi czasy zmusza to każdego roku około 100 tysięcy Albańczyków do opuszczenia ojczyzny. Polityka powinna zachęcać do praktykowania wartości. Ma to zasadnicze znaczenie.
Jak się pan zapatruje na problem Kosowa?
Marzenie o zjednoczeniu zastąpiono marzeniem o niezależności. Myślę, że w interesie pokoju, stabilności, pomyślności i integracji regionu należy respektować to marzenie pod warunkiem, że zapewni się pełne gwarancje dla praw mniejszości serbskiej, a Kosowo stanie się krajem, w którym wszyscy obywatele będą mieli równe prawa. Myślę, że wpłynie to realnie na stabilność w Macedonii, Albanii i Czarnogórze. Odwiedziłem te dwa kraje w tym miesiącu. Zauważyłem identyczne zapatrywanie na te zagadnienia.
Mówił premier Albanii Sali Berisha.
Benedykt XVI przesłał kondolencje rodzinom ofiar tragicznego zamachu w Ammanie. Telegram do króla Jordanii Abdullaha II wystosował w imieniu papieża kardynał Angelo Sodano. Zapewnia w nim, że Ojciec Święty, głęboko zasmucony okrutnym aktem przemocy, lekceważeniem prawa i brakiem szacunku dla ludzkiego życia, prosi o Boże miłosierdzie dla ofiar śmiertelnych. Modli się również o pocieszenie dla wszystkich okrytych żałobą i dar niezłomnej odwagi dla starających się o pokój na Bliskim Wschodzie. W wyniku wczorajszych zamachów w hotelach w Ammanie zginęło prawie 60 osób, a blisko 100 zostało rannych.
O konieczności szanowania praw człowieka i ochrony uchodźców mówił na forum ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Celestino Migliore zabrał głos podczas dyskusji nad raportem Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Podkreślił, że zadaniem tej instytucji jest nie tylko obrona, ale także ochrona osób zmuszonych do ucieczki. Trzeba im zapewnić bezpieczeństwo fizyczne i możliwość pełnego korzystania z praw człowieka. Chodzi o uniknięcie wszelkich form wykorzystywania czy przemocy, zwłaszcza wobec kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Przedstawiciel Watykanu wskazał na potrzebę zapewnienia uchodźcom wyżywienia, niezbędnej swobody poruszania się i zdobywania środków do życia. Trzeba na nowo przemyśleć zagadnienie wspomagania dobrowolnej repatriacji uchodźców. Należy ponadto uwzględnić ekonomiczne aspekty powojennej odbudowy, w tym przywrócenia infrastruktury, służby zdrowia, edukacji, możliwości zatrudnienia, a przede wszystkim zdobycia żywności.
Zdaniem stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ, największym niepowodzeniem wspólnoty międzynarodowej w tej dziedzinie jest niezdolność podjęcia zagadnienia przesiedleń wewnętrznych. Arcybiskup Migliore wskazał na konieczność stworzenia właściwego systemu instytucjonalnego, który zapewniałby bezpieczeństwo i ochronę osobom wysiedlanym w obrębie granic politycznych poszczególnych krajów. Zarazem ułatwiał władzom lokalnym wywiązywanie się z ich obowiązków wobec tej kategorii migrantów.
W seminarium duchownym w Brzuchowicach pod Lwowem obradowała 27. sesja plenarna Episkopatu Ukrainy Obrządku Łacińskiego, mówi jej sekretarz generalny biskup Marian Buczek.
Naszym tematem przewodnim było owoce roku eucharystycznego oraz szczególnie podziękowanie za otrzymanie nowych świętych i rozwój ich kultu. Uchwalono, że patronem dzieł miłosierdzia i metropolii lwowskiej będzie święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski. Arcybiskup Bilczewski będzie teraz przez rok czczony we wszystkich trzech seminariach rzymskokatolickich na Ukrainie. Alumni będą zapoznawać się dokładnie z jego życiorysem, działalnością oraz pogłębiać kult eucharystyczny, który nam zostawił w swoich pismach arcybiskup Bilczewski. Konferencja również na prośbę księdza kardynała Jaworskiego dała zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 8 męczenników Szczortkowa dominikańskich 1941 roku, którzy byli zamordowani przez NKWD z nienawiści do wiary świętej. Były poruszane różne problemy aktualne, m.in. odnoszenia Kościół-Państwo. A dzisiaj na zakończenie konferencji była msza święta dziękczynna w katedrze lwowskiej za kanonizację dwóch świętych, arcybiskupa Józefa i kapłana Zygmunta. Mszy świętej przewodniczył kardynał Franciszek Macharski. Homilię wygłosił nasz ksiądz kardynał metropolita Marian Jaworski, a następnie otwarcie wystawy w katedrze lwowskiej ku czci Jana Pawła II jako podziękowanie za kanonizację. Przemawiał ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz oraz nuncjusz apostolski, mówiąc o znaczeniu pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w 2001 roku dla Ukrainy, dla Kościoła i dla państwa ukraińskiego. Ta wystawa będzie również nawiedzała wszystkie diecezje. Tak ustalili biskupi, że miesiąc w każdej diecezji. Zaczęło się od Lwowa, a zakończy się aż w lipcu w diecezji charkowsko-zaporowskiej.
Kościół na Ukrainie w sposób szczególny przygotowuje się do 5. rocznicy wizyty Jana Pawła II.
Między innymi będą celebry mszy świętej we Lwowie, w Kijowie, w miejscach, gdzie Ojciec Święty odprawiał, gdzie beatyfikował. I na te uroczystości biskupi postanowili zaprosić przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Jest kilka propozycji, które by z księży kardynałów przyjechał, ale w najbliższym czasie będzie to z nimi uzgodnione. Potem ogłosimy, gdzie będą celebry, kto będzie odprawiał z tych przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Bo pielgrzymka Ojca Świętego na Ukrainę 4 lata temu to jest nie tylko wielkie wydarzenie dla Kościoła łacińskiego, ale tak samo dla państwa ukraińskiego. To do dzisiaj wszyscy mówią. I czym powiedzmy dalej o tej pielgrzymki, to wszyscy to podkreślają, przedstawiciele władz, przedstawiciele Kościoła, tak samo wierni świeccy, że Ojciec Święty jakby otworzył Ukrainę na cały świat.
Specjalny telegram na dzisiejsze uroczystości wystosował w imieniu Ojca Świętego watykański sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano. Benedykt XVI łączył się duchowo z uczestnikami lwowskiej liturgii. Wstawiennictwu nowych świętych papież zawierzył życie i działalność poszczególnych diecezji obrządku łacińskiego na Ukrainie. Poczta Watykańska wypuściła dziś do obiegu 3 nowe serie znaczków. Dedykowane są one podróżom Jana Pawła II na świecie, 11. Zgromadzeniu Zwyczajnemu Synodu Biskupów na temat Eucharystii, a 3. seria z cyklu Wielkie Muzea Świata poświęcona jest Louvre'owi i Muzeum Watykańskim. Jest to wspólna emisja Poczty Watykańskiej i Poczty Francuskiej. Przedstawia ona arcydzieło Rafaela Zwiastowanie, którego szkic przygotowawczy znajduje się w paryskim Louvre, ostateczna wersja zaś w Muzeach Watykańskich. Równocześnie ukazały się 3 okolicznościowe pocztówki upamiętniające inaugurację pontyfikatu Benedykta XVI.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Papieski głos za Polską. Agresja niemiecka i sowiecka na Polskę w 1939 roku bez wątpienia wywołały szok nie tylko w Stolicy Apostolskiej, ale i na całym świecie. Być może właśnie skala, okrucieństwo i rozmach tej agresji były na tyle duże, że ówczesnym politykom aż trudno było w nie uwierzyć. Stąd chyba także wynikała ambiwalentna postawa Piusa XII wobec wrześniowej tragedii. W ostatnich 3 odcinkach naszej audycji mówiliśmy o kontrowersyjnych decyzjach i postawach papieża wobec Polski po 1 września. Trzeba jednak podkreślić, że Watykan i sam Pius XII podjęli też konkretne działania, aby w miarę swoich możliwości przynieść ulgę cierpiącym Polakom. Doskonale stan ducha panujący wówczas w Watykanie oddaje list ambasadora Papé z 20 września, adresowany do ambasadora polskiego w Paryżu Juliusza Łukasiewicza. Czytamy w nim m.in. Papież boleje bardzo nad losem Polski, a na zewnątrz, jak dotychczas, hamletyzuje. Jako odpowiednik najgorętszych wyrazów sympatii pod naszym adresem występuje oburzenie na Anglię i Francję z powodu braku pomocy dla Polski, której zdaniem Watykanu Anglia i Francja już w pierwszej fazie winny były udzielić. Dalej polski dyplomata zaznacza, że starania ambasady nad skłonieniem papieża do jakiejś enuncjacji na rzecz Polski nie dały dotychczas rezultatów na zewnątrz. Przygotowały jednak odpowiedni grunt dla działań, jakie podjął później prymas Polski kardynał August Chląd po przyjeździe do Rzymu. Ponadto papę informował, że papież zdecydował się zorganizować za pośrednictwem nuncjusza Cortesiego, który w tym celu zostanie w Bukareszcie, pomoc materialną dla uchodźców z Polski napływających obecnie do Rumunii. Brak bezpośredniego potępienia agresji na Polskę przez papieża we wrześniu 1939 roku został w pewien sposób zrekompensowany przez Piusa XII w encyklice Summi Pontificatus, która została ogłoszona 20 października. W dokumencie tym, adresowanym do całego Kościoła, można przeczytać. Chociaż bowiem ludy, pogrążone w odmętach wojny, odczuwają może tylko dopiero początek boleści, to jednak do niezliczonych rodzin zawitała śmierć, pustka, płacz i nędza. A krew tych ludzi, także tych, którzy choć nie zaciągnięci do szeregów wojskowych, padli bezlitośnie, zda się podnosić żałosny jęk. Zwłaszcza tego narodu, mamy na myśli naród polski, który dla swej niewzruszonej wierności dla Kościoła oraz wspaniałych zasług dla kultury chrześcijańskiej domaga się jak najsłuszniej ludzkiego i braterskiego współczucia. Słowa te zostały jednoznacznie odebrane jako potępienie nazizmu. W nocie z 3 listopada, adresowanej do sekretarza stanu kardynała Malione, ambasador Polski w imieniu rządu polskiego na emigracji podziękował za słowa papieża, zwłaszcza te zwrócone wprost do Polski. Ambasador francuski zanotował, że z punktu doktrynalnego Pius XII zajmował w encyklice jak najwyraźniej stanowisko przeciwko zwyrodniałemu nacjonalizmowi, przeciwko ubóstwianiu państwa, przeciw totalizmowi, rasizmowi, kultowi brutalnej siły, przeciwko wszystkim cechom charakterystycznym państwa niemieckiego. Sami Niemcy uznali, że encyklika była skierowana wyłącznie przeciwko nim. W pierwszych miesiącach wojny Watykan starał się podjąć konkretną akcję charytatywną na rzecz Polaków. W tym celu nuncjusz w Berlinie, Cesare Orsenigo, prowadził rozmowy z władzami Rzeszy na temat umożliwienia przekazywania takiej pomocy. Dopiero jednak w grudniu 1939 roku władze niemieckie zadeklarowały, że nie są przeciwne inicjatywom charytatywnym Stolicy Apostolskiej, podkreślając jednak trudności transportowe występujące na polskich terenach okupowanych. Watykan przekazywał także pieniądze na organizowanie pomocy w Polsce za pośrednictwem zaufanych ludzi. Wspierał też pomoc charytatywną organizowaną przez Czerwony Krzyż w różnych krajach neutralnych. Publicznie do tragicznej sytuacji w Polsce i w Finlandii Pius XII powrócił w swoim przemówieniu bożonarodzeniowym do Kolegium Kardynałów. Polski ambasador przy Stolicy Apostolskiej w raporcie z 29 grudnia 1939 roku komentował je jako jasne i kategoryczne potępienie gwałtów i nadużyć niemieckich oraz jako dotyczące w dużej mierze spraw polskich. Za tydzień będziemy mówić o dalszych losach przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy polskim rządzie emigracyjnym i związanych z tą sprawą działaniach polskiego przedstawicielstwa przy Watykanie.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.